promotera jazzu jako marka. Jako marka myśmy na samym początku ustawili pozycję tej imprezy bardzo wysoko. To jest bardzo zacna, prestiżowa, ważna, świetnie realizowana także logistycznie i producencko impreza. I ja jestem dumny z jednej rzeczy, bo o to też mnie często się pyta. Dlaczego zapraszam artystów takich no name, bez nazwisk, nie będących w obiegu komercyjnym? I odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że część mojej publiczności, część publiczności ery jazzu przychodzi na nazwę era jazzu.
I to jest już wystarczająca marka, która elektryzuje tych wszystkich.
Ja myślę, że to jest ważne, to są lata pracy, ale to
mają
jest...
Mają zaufanie najzwyczajniej.
Ale to jest też kilkaset koncertów, które ja pokazałem pod marką ery jazzu. I tutaj z ręką na sercu i przed Państwem mogę powiedzieć, że nigdy nie było tak zwanej wpadki. Czyli ja nie pozwoliłbym sobie, i ambicja moja nie pozwala, i myślę, że pozycja także, abym zaprosił coś kiepskiego, coś, co... uważam, że bo się prześlizgnie, bo może jest modne, a może jest tanie, a może jest przy okazji w Polsce, to zagrajmy. Większość koncertów, znamienita większość koncertów w Polsce, także w tym roku w ramach ery jazzu, odbywa się jako jedyne koncerty. Ja się tutaj czasami poświęcam i robię szaleństwa no przeogromne, czyli ściągam Amerykanów na jedyny koncert do Polski. Oni wsiadają karnie w Nowym Jorku w samolot i lądują w Poznaniu. I myślę, że to też jest jakby taki element ważny dla naszego festiwalu, dla naszej imprezy.
Właśnie, bo okazuje się, że era jazzu ma nie tylko markę u nas w Polsce, ale także...
Tak, to są lata. Ja myślę, że tak. Oczywiście my żyjemy w czasach, gdzie marketing, promocja jest niezwykle ważna, ale najważniejsza jest tak zwana poczta pantoflowa. Muzycy, wracając z Poznania, opowiadają o tym, jak tu jest, co tu jest. Jeżeli przyjeżdża artysta, który grywa w fajnych salach, także na całym świecie, ale nagle się pojawia w auli uniwersyteckiej i widzi ten piękny obrazek ze strady i widzi tych pięknych, uśmiechniętych poznaniaków, jak to w Poznaniu, ubranych niedzielnie, przepraszam. I to też jest, to jakby buzuje. Ja wiele lat temu pamiętam, robiłem koncert kwartetu Davida Maraya, amerykańskiego saksofonisty, w sali kongresowej. To amerykański słynny saksofonista, wychodząc na estradę z kulisy, przeraził się i się cofnął, bo David mówi: słuchaj, ja myślałem, że pomyliłem salę, że pomyliłem wejścia, bo nagle jak wyszedł na estradę, zobaczył, że ma przed sobą 3000 ludzi.
No to z czego to wynika?
To z tego wynika, że jakby my mówię o Europejczykach, my patrzymy na muzykę jazzową, na te prezentacje przez pryzmat wielkiej sztuki.
I ale tak naprawdę jazz, pomimo tego, że pojawia się w filharmoniach, czy tak jak pan mówi w sali kongresowej, on się nie oddalił od słuchaczy, tak jak na przykład muzyka klasyczna.
Nie, dlatego,
poważna,
że tak. W Stanach Zjednoczonych jazz jest muzyką naturalną. Ona się rozgrywa wszędzie i jakby takiej celebracji wielkiej, oczywiście poza wielkimi komercyjnymi nazwiskami, nie ma. Jazz jest grany, bo jest grany. I czasami jesteśmy zaskoczeni, że na małej stadzie, w klubie, na małej imprezie gra wielki artysta. Jest wielki artysta. Tak to wygląda. A my tutaj przygotujemy święto. Każdy festiwal jest świętem dla muzyków, jest świętem dla publiczności. Myślę, że także świętem dla miasta, bo to także jednak oddziałuje na to wszystko, co się tutaj dzieje. Tak jak tutaj pan wspomniał, to też je wszystko przekłada na coś więcej. To jest taki produkt dodany, bo realizacja ery jazzu w Poznaniu jest cudowna, bo tutaj mam samych przyjaciół. Myślę, że także mam instytucje i firmy, które bardzo chcą, żeby ta impreza tutaj była. Ale dla nas to też jest jakby niezwykle ważne, że my umiejscowiamy hasło era jazzu, hasło Poznań, hasło Poznań Jazz Project, także muzycy z Poznania po tamtej stronie.
Dobrze, to teraz może skupmy się na tych najbliższych koncertach, bo już za tydzień w piątek wystąpi Afroistic Trio, czyli Afro Roots and Funky Jazz. I tutaj mamy artystę amerykańskiego, Senegalczyka i urodzonego w afrykańskim Benin Tago, kształcącego się w Marsylii. Więc to jest dokładnie to, o czym pan mówi. To jest połączenie...
To jest wszystko dlatego, że jakby przymierzając koncerty festiwalowe, zwłaszcza festiwalowe, ja staram się przypasować artystę artystę i jego muzykę do określonego miejsca. I tak mi się wydawało, że i zawsze mi się wydaje, że jest muzyka jazzowa, która się świetnie sprzedaje w dobrym tego słowa znaczeniu, w klubie na przykład, nie? Że mogą ludzie rozmawiać, mogą pić piwko, mogą się uśmiechać, mogą zaklaskać kiedykolwiek chcą, ale na estradzie się musi coś dziać, to musi płynąć. I jak przygotowywałem to otwarcie festiwalu, to wydawało mi się, że Blue Note jest takim dobrym miejscem dla nas, także najlepszym, żeby pokazać przede wszystkim bardzo mocną muzykę. W przeszłości to były także ważne zespoły amerykańskie, ale teraz chodziło mi o to, żeby pokazać to, o czym mówimy od samego początku, czyli jakim tyglem kulturowym, muzycznym stał się jazz dzisiaj, że amerykański i amerykański basista, który nagrał około 100 płyt z najważniejszymi jazzu, teraz założył zespół, do którego pociągnął muzyków, nazwijmy to etnicznych, z innych kultur. I płyty, które się pokazały, a zwłaszcza nagrania trio, pokazują, jak dzisiaj rozległa jest muzyka jazzowa. I część słuchaczy będzie widziało, słyszało w niej dużo Afryki, część będzie słyszało bardzo mocne jazzowe funky, a część będzie słyszało bardzo mocny, ambitny jazz. Cały festiwal, cała era jazzu jest tak skonstruowana, że po pierwsze, najważniejsza dla mnie cezurą jest artyzm. I tutaj w ogóle nikt mnie nie przekupi tanim honorarium, ani opowieściami, że to muzyk jest, który zna tego. Nie. Staramy się po prostu pokazywać to, co jest absolutnym topem, żeby moja publicznia, która wychodzi z sali, nie mówiła, no wiesz, ten Piątkowski to jest łobuz, oszukał mnie, przecież to jest straszne. To nie ma takich komentarzy, mam nadzieję, że nigdy nie będzie, ale z drugiej strony, w tym takim kolorycie festiwalowym, mogę jakby w te szufladki powkładać najróżniejsze sytuacje i taki jest tegoroczny festiwal, nie, że on się zaczyna, nazwijmy to taką funkową Afryką, ale gdzieś tam jest muzyka kameralistów z Wiednia, czyli
no właśnie, wariacje. Przecież następnego dnia tak, austriaccy skrzypkowie i do tego jeszcze chorwacka wiolonczelistka oraz grająca na altówce Tajwanka.
Wszystko jest, ale ja jestem poznańczykiem, bardzo pragmatycznym i kocham tych wszystkich fanów, którzy przychodzą na wszystkie koncerty. Ale wiem, że to jest bardzo trudne z wielu powodów, czasowych, finansowych, czasami pewnego rodzaju upodobań artystycznych. I jeżeli ktoś lubi funkie, lubi muzykę, ja nie wiem, Markusa Millera i lubi fusion i lubi jeszcze taki pogłos afrykański, to przyjdzie do klubu posłuchać Afrodisica Trio. Ale jeżeli ktoś kocha muzykę wokalną, lubi wokalistki jazzowe, lubi ułatwiony jazz, lubi takie folkowo płynące, fajne baladki i piosenki, to wybierze koncert galowy Rebeki Beckett, ale jakby między to muszę coś włożyć, czyli nie mogę doprowadzić do sytuacji takiej, że po prostu ten festiwal będzie tak sformatowany, że on będzie po prostu jednym stylistycznym takim ciągiem, gdzie się nic nie będzie działo. Dlatego każdego wieczoru mamy absolutnie coś innego. Wieczór ten, który się pojawia w Radio String Quartet, jest w ogóle zwarwany, bo on jest inny. Jest bardzo poznański, robiony z tym naszym hasłem najważniejszym, czyli czas komedy. Pokazujemy, że ten komeda jest jednak tutaj poznańczykiem z krwi i kości, a ta jego muzyka jest tak mocno osadzona, że przy okazji i festiwalu i ery jazzu i całego projektu przez kolejne lata będziemy po prostu pokazywali bardzo ciekawe projekty związane z muzyką Krzysztofa Komedy, ale także robione z tym takim wytrychem ery jazzu, czyli szukania rzeczy naprawdę ważnych, a nie odgrywania komedowskich piosenek.
I nie tuzinkowych. A słyszał już pan realizację i te utwory Komedy w wykonaniu tych artystów?
Ja rozmawiałem z liderem na temat Komedy, bo tak. W tym roku, rok 2019, jest ustanowiony przez UNESCO Rokiem Komedy. W związku z 50. rocznicą śmierci polskiego artysty. I co jest niezwykle ciekawe, Krzysztof Komeda, a zwłaszcza jego muzyka, jest niezwykle znany i popularny w kręgach muzyki filmowej, w kręgach muzyki ambitnej, ale jest bardzo trudno znaleźć kompozycję Krzysztofa Komedy w repertuarze wielkich zachodnich artystów.
Z czego to wynika?
To wynika jakby z wielu elementów, czyli myślę, że także promocji samego artysty w kręgach, nazwijmy to, decyzyjnych, czyli jeżeli filharmonie na świecie nagle mówią, że wiecie co, w repertuarze będą kompozycje Henryka Góreckiego. I one się pojawiają. To, że cały świat gra Pendereckiego, to też z czegoś wynika. Są kompozytorzy, Bacewicz, którzy są grani cały czas. Są kompozytorzy, tutaj mówię o muzyce klasycznej, współczesnej, którzy nie są tylko, są równie dobrze postrzegani. I myślę, że tutaj jest jakby taki łańcuszek, który należy pociągnąć, bo komeda, ja nie mówię, że jest nieznany, bo jak ja rozmawiam z muzykami zachodnimi, dając im płyty komedy, to oni mówią, o, komeda, to wiemy co. W normalnej...
Wiemy, ale nie gramy.
Ale nie gramy. W normalnym odbiorze wszyscy wiedzą, że jest kołysanka, Rosemary Baby, muzyka ilustracyjna, ale nikt nie gra. I teraz ja przygotowując ten wieloletni projekt Czas Komedy, pomyślałem sobie tak. Tych, którzy chcą mi zagrać komedę, mam milion w Polsce. Sam do najbliższego festiwalu dostałem, nie wiem, chyba z 50-60 ofert od polskich znanych i mniej znanych zespołów, że mi zagrają komedę, proszę bardzo. A ja mówię, nie. Zróbmy tak. To ja będę szukał artysty zacnego, wielkiego na tak zwanym Zachodzie i sugerował im, aby oni włączyli w repertuar nagrania Krzysztofa komedy. Z Radio String Quartet trudno nie było z wielu powodów. Po pierwsze, to jest kwartet kameralny, porównywalny do Kronos Quartet, ale Kronosi grają, nazwijmy to głównie muzykę klasyczną, a Radio String Quartet na przykład nagrywa płytę z piosenkami Radiohead.
No.
O,
to już
był dobry trop. To był dobry trop.
Czyli kiedy pan już się z nimi kontaktował,
to oni po prostu, to ja wiedziałem, że mogą powiedzieć, nie, tam to komeda, nie. I tutaj, znaczy myślę, że jest też dla nas, a dla mnie przede wszystkim dosyć ważne, że jakby zespół nie poszedł w kierunku tak zwanych zagrania paru ładnych, typowych, popularnych tematów komedowskich. Czyli na pewno się pojawi bardzo trudna także w sensie jazzowym i muzycznym Katorna. Taka kompozycja będzie grana. I w związku z tym...
Tak naprawdę najczęściej znamy w oryginale, ale
tak. Nie ma. Mm-hmm. Wiesz, każdy zespół chce odegrać kołysankę z Rosemary Baby i wszyscy będziemy się cieszyć i śpiewać.
Znamy
kazus inżyniera Mamonia i to nie. I wydaje mi się, że ten trop jest dosyć dobry, bo po pierwsze... takim małym gestem Poznań, mówię o naszej imprezie, mówię także o mieście, nagle zaistnieje w repertuarze zespołu. Ja nie mam dzisiaj stuprocentowej pewności, że Radio String Quartet zagra komedę jeszcze gdziekolwiek. Ale jak tutaj siedzę, to mogę chyba przysiąc, że na pewno będą grali, bo jak to już wchodzi do repertuaru, to gdzieś tam się musi pojawiać. Musi się pojawiać. To też...
To jest ta nitka, o której pan mówił.
Dokładnie.
To jest to delikatne pociągnięcie, komeda może pojawić się później w różnych sekundach.
I teraz jak ja z nimi rozmawiam, mówię sobie, my będziemy nagrywać cały ten koncert, bez oczywiście możliwości wydania na płyty, ale być może kiedyś pojawi się sytuacja, że będziemy mogli jeden z utworów, który zagraliście, nie wiem, 3 lata temu, 5 lat temu, wydać na płycie. Płyta już jest, to jest taki nośnik, który idzie w świat, gdzieś tam się pojawia. I ten czas komedy dla mnie, on jest ważny tak też chyba ambicjonalnie, chcę coś fajnego innego zrobić. Czy w ciągu kolejnych edycji Ery Jazzu, każdego kwietnia będziemy mieli projekt Czas Komedy z innym wielkim artystą, który na moje polecenie będzie grał komedę. Zostawmy to tak, bo czasami rozmowy są trudne, ale ja nie chcę po prostu używać argumentów merkantylnych, komercyjnych. Ja myślę, że era jazzu jest taką pigułą, po pierwsze tych naszych fascynacji i tego wszystkiego, co w tym zwariowanym świecie, gdzie wszyscy gonimy nie wiadomo już za czym, można usiąść i posłuchać fajnej muzyki, uśmiechnąć się i zobaczyć, że artysta, który stoi na stadzie, jest całkowicie normalny.
I tak na pewno będzie w przyszłym tygodniu. Bardzo serdecznie zapraszamy na te koncerty, bo słyszeliśmy warto i to na pewno będą koncerty, które zapadną nam na długo w pamięć, bo mogą być zaskakujące.
One będą zaskakujące i tak jak powiedziałem wcześniej, są jedyne, niepowtarzalne, bo te projekty w większości się nigdzie więcej nie powtórzą.
A zapraszam do Dionizy Piątkowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję i widzimy się na festiwalu.